Witam Państwa, Lech Pilarski. Za nami uroczyste obchody stulecia odzyskania niepodległości. Jak one przebiegały, sami widzieliśmy. Przede wszystkim liczne uczestnictwo w Marszu w Warszawie. Wszystko przebiegło spokojnie, choć jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, służby miały sporo roboty, aby wyselekcjonować i zneutralizować ewentualnych podżegaczy do siania zamętu i wywoływania burt. Ale bardzo duże też napięcia były tuż przed marszami. Z jednej strony samorządowe zakazy, z drugiej sądowe odwoływanie tychże ograniczeń. W końcu rządowo-prezydencki marsz. Dzisiaj mamy dzień wolny, wprowadzony ekspresowo, ale zastanawiałem mnie, dlaczego to wszystko odbywało się w ostatniej chwili, tak jakby już kilka lat wcześniej nie było wiadomo, że w tym roku stulecie Rzeczpospolitej i naszej niepodległości przypada 11 listopada w niedzielę. Jakie były tego przyczyny, co o tym sądzą nasi goście, dowiemy się za chwilę. Zapraszam. A nasi goście dzisiaj to Wanda Jankowska z Kukiz 15 oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry,
dzień dobry.
Witam.
Dzień witam, dobry. Witam słuchaczy.
Nie wypoczywają dzisiaj państwo, a pani Wanda wczoraj bardzo uroczyście obchodziła stulecie, po raz pierwszy uczestnicząc w tak dużym marszu.
Tak. I to właśnie decyzja również zapadła w ostatniej chwili, chociażby dlatego,
to taka nasza przypadłość.
Tak, jesteśmy mistrzami improwizacji.
Chyba dlatego właśnie, że rząd tak wszystko zwlekał i w końcu nie wiedziałam, co będzie i w jakim marszu będę uczestniczył. Ale muszę państwu powiedzieć, że jestem zadowolona z decyzji. Nawet mąż mi dzisiaj podziękował, że go namówiłam, gdyż też mnóstwo lokalnych się odbywało naszych uroczystości, ale one rokrocznie są tak samo, no być może też uroczyste, gdyż było odsłonięcie na nowo pomnika i rynku, ale wolałam uczestniczyć w Marszu Niepodległości w Warszawie. Cóż, proszę państwa, mogę powiedzieć, wrażenie niesamowite. Na pewno miałam również informację, że więcej bym zobaczyła w telewizji. Otóż nie. W telewizji na pewno, spokojnie w fotelu, ale proszę państwa, trzeba poczuć atmosferę marszu.
I to chyba najważniejsze.
I to jest najważniejsze i tylko w zasadzie dla samej atmosfery ważne, że tam byłam. Będę miała co opowiadać, chociażby wnukom, prawda, że nie każdy przeżywa stulecie, prawda, żyje w takiej epoce. Nam się to udało. Proszę państwa, muszę powiedzieć, że czytałam dzisiaj, idąc do pana, panie redaktorze, właśnie różne spostrzeżenia. Nawet wczoraj znajomi pisali mi, czy było spokojnie. Tak, stwierdzam, że było bardzo spokojnie. Tutaj wielkie szapoba służbom, które to przygotowywały, bo to było nie lada wyzwanie.
Myślę, no ten tłum, chyba pani po raz pierwszy widziała taki tłum.
Taki tłum widziałam po raz pierwszy. No taki tłum również widziałam, kiedy papież przyjeżdżał do Polski. To też były tłumy, ale to są dwie różne rzeczy.
Zupełnie inna atmosfera.
Oczywiście,
i tak.
Oczywiście. Ale wracając właśnie do tego tłumu, muszę państwu powiedzieć,
ale
że
warto sobie uzmysłowić skalę owego tłumu. To tak jakby Białystok w jednym momencie wyległ na ulicę.
Tak.
Cały Białystok.
Jedyne, czego, prawda, obawialiśmy się, że będziemy stali bardzo długo w jednym miejscu, no bo jednak jest to wąskie gardło przejścia przez Most Poniatowskiego, prawda? Ale tak rewelacyjnie wszystko było zorganizowane. Muszę państwu powiedzieć, że udało mi się uczestniczyć aż chyba w 4 marszach. Kiedy doszłam na stadion, po jakieś 2,5 godzinie, prawda, z powrotem zaczęliśmy wracać. No, stwierdziłam, że nie ma sensu czekać na koncert, tym bardziej, że to chyba raczej nie moje klimaty, chociażby nawet ci, co tam mieli występować na tej scenie, prawda, ale muszę państwu powiedzieć, że przekrój społeczeństwa to właśnie wczoraj w Warszawie można było naocznie zobaczyć. Od młodych po starszych, po bardzo w sędziwym wieku ludzi, wszyscy z biało-czerwonymi flagami. Chociaż zdarzały się incydenty i pewnie zaraz do tego pan również będzie nas może pytał, ale proszę państwa.
Nie, no bo zadziwiają mnie owe 4 marsze, w których pani
rozumiem
uczestniczyła. Jakby
czyli
to spróbować odszyfrować.
Okej. Okay. Pierwszy chyba marsz właśnie prezydencki, chociażby związany z tym, że bardzo późno ta decyzja zapadła, prawda? To była czapa całego, prawda, pochodu. Bardzo uroczysta zresztą, w której również miałam okazję uczestniczyć.
Dla ciebie Polsko, pod tym hasłem.
Tak, pod hasłem Dla ciebie Polsko. Pod hasłem bardzo szczytnym uważam. Przemówienie prezydenta dotyczyło wszystkich Polaków. Podziękował wszystkim, którzy zjednoczyli się pod biało-czerwoną flagą, co bardzo uważam na miejscu. Nie było naprawdę jakichś wielkich krzyków, owacji przeciwnych. Zdarzały się, owszem, nawet filmik dałam, ma swoją oglądalność, proszę państwa, ale to są incydenty. Pierwszy marsz...
ten prezydencki.
Bardzo spokojny, bardzo patriotyczny, pieśni śpiewane oczywiście przez tłum, orkiestra, tak jak powinien rządowy marsz wyglądać, prawda?
Następny.
Po skończeniu tego, w którym oczywiście się znalazłam, muszę powiedzieć, gdyż nie dotarłam do swojej grupy kukizowskiej ze względu na barierki i na miejsce spotkania nie mogłam dotrzeć. Także stwierdziłam, że będę uczestniczyła we wszystkich. Następny, proszę państwa, bardzo ciekawy marsz, gdzie młodzież wszechpolska, w zasadzie całe Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, bo nie chcę tu nikogo pomijać, bardzo zorganizowana. Oczywiście pojawiły się tam również flagi zielone, ale bardzo spokojnie przebiegający marsz. Jedyne, co mnie w tym marszu zadziwiło, no, że oczywiście mnóstwo petard, które no niestety były zakazane, prawda? No ale nad tym to już chyba nie mogły nawet i służby zapanować, gdyż one jednak klimat stworzyły, co by nie było. Wspaniały klimat w kolorze czerwonym. Ociepliły klimat przede wszystkim, tyle
mówi
powiem.
Pani o petardach.
O petardach
tak?
Mówię.
I o racach.
Poza tym nie były na tyle groźne, bo przecież sama w tym uczestniczyłam i widziałam. Przechodziłam obok, także naprawdę ostrożność była zachowana.
To drugi.
To drugi. Trzeci, już chyba nawet nie wiem, tak, już by chyba nawet nie wiem, który to był, ale również marsz, gdzie po prostu symbole naszych wspaniałych Polaków były niesione. To był również marsz ten, który zorganizowała młodzież, pewnie Wszechpolska, czyli te stowarzyszenie, tylko tak jakby podzielone na kolejny etap, gdzie niesione były oczywiście postacie od Wyszyńskiego kardynała, poprzez Sienkiewicza, że my wszyscy od nich jesteśmy. Przepiękne hasło, młodzież, przede wszystkim młodzież, prawda, w tym marszu. No i oczywiście Bóg, honor, ojczyzna to jest główne hasło tego marszu. Trzeciego. Czwartym to już byłam zupełnie kompletnie zaskoczona, bo już jak ja wyszłam z Mostu Poniatowskiego, a proszę zobaczyć, że jak ci ludzie cierpliwie czekali na wejście, czyli praktycznie to ten obrazowało cały tłum. Czwarty marsz, proszę państwa, to była WIN, chyba Wolność i Niezawisłość, tak? Którzy różaniec odmawiali, czyli kolejna grupa, proszę zobaczyć, która nikomu nie przeszkadzała. Są ludzie, którzy wyznania takiego są, zorganizowali taki marsz, modlą się w obronie ojczyzny i wolności, bo takie hasła nieśli. I to był czwarty marsz, proszę państwa.
Takie
zachęcam.
To przeżycia na stulecie, tak?
Tak, dokładnie. Nie żałuję, na pewno nie żałuję, że w tym mogłam uczestniczyć i muszę powiedzieć, że pełen profesjonalizm bez względu na te tarcia, które na początku miały miejsce, ale no niestety takim narodem jesteśmy, kłótliwym.
Pan ma, panie pośle, za sobą doświadczenie samorządowe. No właśnie te tarcia pomiędzy sferą rządową a sferą samorządową z jednej strony. Z drugiej strony samorządy wydają decyzje negatywne, jeśli chodzi o zorganizowanie marszu, chociaż wiadomo, że sądy tego rodzaju decyzje odrzucą, bo konstytucja jest dosyć jasna.
No, pewnie to jakby to niektórzy myślą dalej, że sądy są ich, a nie są polskimi sądami. Uważają, że rozstrzygnięcia będą takie, jak choćby pani prezydent Gronkiewicz-Waltz uznała, że pewnie jeszcze na koniec trzeba zrobić zadymę, spowodować zadymę, a z drugiej strony, że sąd stanie po jej stronie. Ja też mam doświadczenie z nie marszy, ale ze spotkań, zgromadzeń, które organizowaliśmy w latach 80. w Warszawie. Po drugiej stronie było ZOMO w stanie wojennym. Brałem w tym udział. Potem w wielu różnego rodzaju tego typu zgromadzeniach, spotkaniach, czy to na 3 maja, czy na 11 listopada, odbywających się także w Warszawie i przy innych uroczystościach, ale no rzeczywiście skala 250 tysięcy pewnie jeszcze nam się nie przydarzyła, więc...
Ale ja podrążę jeszcze te kwestie samorządowe. No przecież kto jak to, ale samorządy powinny stać jednak na straży pewnych naszych wolności, stąd i słowo samorząd. No i tu powracam cały czas do konstytucji. Konstytucja jest jasna. Mówi przecież, że wolność zgromadzeń jest podstawową wolnością obywatelską.
No i tak zwani obrońcy konstytucji jakoś tu nie krzyczeli, że te wolności byłyby, gdyby ten marsz się nie mógł naruszone. Być naruszone. To taka wybiórcza i pamięć, i wybiórcze odwoływanie się do konstytucji. No niestety w samorządach są różni ludzie, a nie zawsze w wyborach zdajemy sobie sprawę, że decydujemy też o tym, jak na przykład będą zachowywali się wobec takich uroczystości, podstawowych wolności, czy takich uroczystości jak 11 listopada w stulecie niepodległości. No szkoda, że nie potrafiliśmy stanąć ponad podziałami, tak jak nasi przodkowie 100 lat temu, też przecież podzieleni, zróżnicowani. Potem to, co się działo w II Rzeczpospolitej, no to też były różne momenty
wskazywało, jak był głęboki podział.
Jest podział, ale potrafili stanąć razem. Ja brałem udział w swoich lokalnych uroczystościach, wychodząc z założenia, że odkąd jestem posłem, staram się być na naszej ziemi w uroczystościach, czy to w moim rodzinnym powiecie wysokomazowieckim, czy w Białymstoku, czy w Łomży. Jeśli nie nakładały się te uroczystości, starałem się być na co najmniej kilku. A też no, trzeba pamiętać, że 100 lat temu niepodległość nie przyszła do Warszawy. Ona przyszła na każdy skrawek polskiej ziemi.
I to w różnym czasie.
Ale na każdym skrawku polskiej ziemi rozbrajano obce wojska, budowano polską armię. Ja wspomnę tylko taki fakt, do którego odwołuje się bardzo często, ale nie wynika tylko z tego, że osoba, o której mówię, była przyjacielem mojego dziadka, razem polowali, czyli rotmistrz Jakubski, Wiktor Jakubski, który był tak naprawdę twórcą 10. Pułku Łanów Litewskich. Był pierwszym jego oficerem. To właśnie z mojego rodzinnego Czyżewa poprowadził grupę ludzi, żołnierzy po to, żeby w Pietkowie stworzyć już i oddać się pod komendę wyższych szarżą oficerów i stworzyć pierwsze namiastkę armii, która doszła do Dniepru. Ten oddział przecież wsławił się tym, że walczył z bolszewikami od 18 do 20 roku. Brał też udział w II wojnie światowej, więc...
Ale jak popatrzymy na te wszystkie oddziały samoobrony kresowej, z której się wywodzi i 42 pułki, i 79, i jeszcze wszystkie właściwie te przedwojenne wielkie jednostki bojowe, no to właśnie organizowali się sami mieszkańcy. Nikt ich do tego nie namawia.
No akurat rotmistrz Jakubski był doborczykiem, więc miał już doświadczenie i pewnie uczestniczył w konspiracyjnym budowaniu struktur państwa, bo to się nie stało samo z siebie.
Było sporo też w Białymstoku właśnie.
To ten region polski, ten zabór.
Panie redaktorze, ale wracając do pytania pana, prawda, no to w końcu, czy dostaniemy odpowiedź, dlaczego tak późno rząd podjął decyzję na temat marszu, bo to budzi takie niezadowolenie społeczeństwa. Czytamy to w necie przede wszystkim, prawda, że takie przywłaszczenie. Trudno nazwać, żeby ktoś, kto 9 lat robi marsz, prawda, bo to jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, różne grupy, nie możemy powiedzieć, że tylko jedna grupa, tak? No to zakładając, że stulecie niepodległości to jest przygotowanie co najmniej na rok wcześniej, prawda, no to można było ustalić wspólny marsz, dogadać się, a nie do 12 w nocy znowu przygotowywać, prawda, czy my pójdziemy, czy my nie pójdziemy, czy pójdziemy oddzielnie. Widoczne były te dwa marsze przede wszystkim, bo tamte to już się samoistnie podzieliły, prawda? Ale te dwa marsze były widoczne, bo to właśnie ten kordon policji, wojska odgradzał jakieś kilkadziesiąt ładnych metrów, prawda? Czyli na pewno bano się jakiegoś tam, jakiejś zadumy,
prowokacji przede wszystkim.
Prowokacji. Muszę państwu powiedzieć, że mnóstwo kartek na chodniku było. Uwaga, uwaga, sama podniosłam jedną tą kartkę. Były informacje na temat prowokacji, żeby nie dać się sprowokować. I co dziwniejsze, tutaj właśnie byłam świadkiem mediów, które nie były oznakowane. Pani, młoda pani redaktor pewnie dostała zlecenie, wyjęła mikrofon z kieszeni, oczywiście, no i gdzie nagrywała? Tam, gdzie szły grupy ONR-u, prawda? A to było może 20 osób z zielonymi flagami, nie więcej, prawda? Ale bardzo spokojnie, marszowym krokiem przeszli. Ale proszę zobaczyć, że relacja była wybiórcza, tylko i wyłącznie wybiórcza. Nawet zrobiłam sobie zdjęcie, jak działają media, a tak nie powinno być.
Ale odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Atakowani jesteśmy ciągle jako rząd przez tak zwaną totalną opozycję za to, że zawłaszczamy państwo. W ich opinii oczywiście. I podobnie pewnie byłoby, gdyby inicjatywę organizowania tego marszu przejął troszkę na siłę pan prezydent czy rząd, bo przecież rozmowy pomiędzy organizatorami, corocznymi organizatorami, stowarzyszeniem, a stroną rządową trwały i była próba, ale nie było zgody na to, żeby był to...
To też jest zastanawiające, dlaczego ta rocznica w końcu raz pierwszy obchodzona od 100 lat nie skłaniała do jednak...
Do chęci doprowadzenia do kompromisu. Więc to sytuacja związana z decyzją prezydent Gronkiewicz-Waltz doprowadziła do tego, że musiała nastąpić taka reakcja, bo obawialiśmy się jednak, że sądy w Polsce, które zmieniamy, ale mają swoją niestety niechlubną historię.
Wszystkie dotychczasowe orzeczenia, panie pośle, wskazywały na to, że sąd nie pozwoli naruszać tego zakazu.
To stowarzyszenie było pewne, że dostaną taką decyzję. To była kwestia tylko kilku godzin, prawda?
Natomiast stało się dobrze chyba, bo jednak pokazaliśmy, mimo że ten podział jakiś był, to pokazaliśmy jedność.
Ale muszę
niewielkimi incydentami odbyło się to wszystko naprawdę spokoju, więc szkoda, że ta strona sceny politycznej, która ciągle kontestuje
wszystko, co
robimy w Polsce, tu nie była w stanie stanąć ponad siebie może trochę.
Ja tylko nawiążę, prawda, do haseł, które były skandowane oczywiście i jestem troszeczkę po stronie, w tym momencie chyba po stronie skandujących, chociaż pani Hannie Gronkiewicz-Waltz naprawdę dostało się na sam koniec swojej prezydentury. Nie było warto, naprawdę nie było warto, haseł nie będę powtarzać.
Trudno to w ogóle zrozumieć.
Także postawimy tu na razie kropkę do rozmowy, powrócimy za chwilę. 25.15, gry polityczne. Wanda Jankowska z Kukiz 15 i poseł PiS Jacek Bogucki w naszym studiu. To teraz poniedziałek, 12 listopada, dzień wolny, ale uchwalony w ostatniej chwili. Panie pośle, czemu tę decyzję trzeba było aż do takiego końca zostawiać? Pan prezydent podpisał ustawę, jeszcze posłowie zajmowali się w środę, w ubiegłym tygodniu, pan również.
Jesteśmy mistrzami improwizacji. Partyzantka nam zawsze udało się wychodziła. Więc do tej tradycji trzeba było nawiązać także przy setnej rocznicy niepodległości. Ale tak już poważnie. Ten projekt pojawił się jednak troszkę czasu temu. Gdyby może opozycja mniej krytykowała, chciała popracować i dopracować ten projekt od początku, to mielibyśmy o wiele wcześniej. Te 2 tygodnie wcześniej można było przecież to zrobić i wtedy byłby to termin wystarczający, żeby przygotować się, ale myślę, że Polacy...
Bo szpitale były dzisiaj czynne, przychodnie były czynne.
To dobrze, bo to tak naprawdę nawet gdyby to było wyprzedzenie kilkutygodniowe, to przecież pamiętajmy, że kolejki w szpitalach umówione wizyty, przesunęłoby to tak naprawdę cały kalendarz następnych dni, zburzyło harmonogram całkowicie. więc...
Ja dwa tygodnie temu zapisałem się na rehabilitację na wrzesień przyszłego roku.
Te służby muszą pracować, a
no
choćby,
to.
Choćby dla uczestników Marszu Niepodległości, uroczystości do późnych godzin wieczornych, ten dzień.
Nie mam tego wolnego, bo pan redaktor zadzwonił w trakcie, chyba zobaczył moje zdjęcia, że jestem
na marszu. Ale dopiero na 14, więc do 14 mogliśmy odpocząć rzeczywiście.
Ale dlaczego trzeba było wprowadzić
dlaczego
ten
właśnie? Mnie też to interesuje.
Bo tak już w historii zdarzyło się Polski, chyba na 10. Tak? Rocznicę niepodległości. Ówczesne władze zarządziły taki dzień, ale no myślę, że powinniśmy jednak po tym świętowaniu, po tym jednak wysiłku, choćby uczestnictwa marszu.
I wielu służb, tak?
I też wielu wysiłku, wielu służb, mieć troszkę czasu, żeby choćby nawet refleksję na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mam nadzieję, że już jutro część posłów zajrzy do kalendarza i zobaczy, jak będzie, kiedy będzie przypadała 200. rocznica, że już wcześniej przygotujemy.
Ale nasuwa się pytanie.
Czy nasi przodkowie ustalając, bo przecież ten dzień był dniem troszkę symbolicznym, przecież to nie stało się akurat 11 listopada.
Ale proszę zobaczyć.
Czy wiedzieli, że 100. rocznicę będziemy mieli w niedzielę? Bo policzyć to mogli, ale czy zwrócili na to uwagę, że fundują nam niedzielne uroczystości?
Ale myślę,
że to dobrze.
Proszę
że są
zwrócić uwagę. No przecież państwo zakładaliście obchody, prawda, na cały rok, tak? Jest jakiś komitet powołany organizacyjny. No tak przynajmniej ja to wyobrażam sobie. I nie można było przewidzieć, prawda, no dajmy odpocząć ludziom. Jeżeli byśmy dowiedzieli się o tym o wiele, wiele wcześniej, a nie tak jak pan mówi, dwa tygodnie wcześniej były rozmowy.
No rozmowy nie było ponad miesiąc, ja mówię dwa tygodnie wcześniej.
No to też jest zbyt mało, prawda? Część ludzi by wyjechała świętować. Różne formy wypoczynku, prawda? Można by było zaplanować. No.
Jednak może wtedy w Polsce nawet to, co dobre, musimy skrytykować, musimy znaleźć to źdźbło.
Ale skoro wam wszystko w ostatniej chwili tak dobrze wychodzi, macie państwo większość, no to chyba już powinniśmy się do tego przyzwyczaić.
Nie, no tak jak powiedziałem, nie krytykujmy dobrego. Myślę, że Polacy są z tego zadowoleni.
Też mam taką nadzieję. Całkiem przyjemna praca, tym bardziej, że rozmawiamy o sprawie, która zdarza się raz na 100 lat.
Dokładnie.
Dokładnie tak.
I to jest chyba
fantastyczne, czy mamy tę świadomość, że właśnie uczestniczyliśmy w wydarzeniu absolutnie historycznym.
No właśnie chyba trochę brakowało tej świadomości u wielu z Polaków, bo nie widać takiej refleksji. Ja myślę, że dzisiejszy dzień da właśnie czas na wyciszenie, na refleksję.
Skonstatowanie, że to ważna uroczystość.
Że to jednak był ważny dzień. Tak naprawdę no, powinniśmy świętować to jeszcze przez następny rok, bo to tak jest, że do 101. rocznicy jest ciągle jeszcze ta
tym bardziej,
setna.
Że ta niepodległość taka rzeczywista tutaj na Kresach pojawiała się znacznie później. No to... Przypomnijmy Białystok 19 lutego, potem Suwałki 25 sierpnia i tak dalej, i tak dalej. Także przyłączanie tych terenów, które później weszły w skład Polski, nie odbyło się jednego dnia, 11 listopada, tylko to był proces.
Wspominałem dosyć krótko, ale wspominałem 10 pułk ułanów, który właśnie poszedł na wschód jako jeden z wielu polskich oddziałów po to, żeby Polskę, tą granicę znaleźć,
wywalczyć.
A tak naprawdę to chyba dopiero za 2 lata powinniśmy skończyć świętowanie obchodami 100. rocznicy cudu nad Wisłą i Bitwy Warszawskiej, bo to tak naprawdę przez całe te 2 lata trwały walki. Wielu o tym zapomina, że przez te 2 lata polskie wojsko tu na wschodzie walczyło. Czyli wspomagało naszych braci Ukraińców.
W 2020
w tworzeniu swojej państwowości, więc tu naprawdę mieliśmy...
No i panie redaktorze, to co pan mówił, to jest zadanie samorządów, prawda? Jeżeli chodzi o dalsze obchody odnośnie wyzwalania naszych chociażby wschodnich terenów, tak? Lokalne samorządy powinny zaplanować i myślę, że pewnie coś takiego uczyniły. Nie na dzień, nie na 2, ale nieco wcześniej, tak?
Także tutaj się polecamy, że właśnie rozpoczęliśmy w gruncie rzeczy 11 listopada ten proces świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo jak już sygnalizowałem, to był proces, to nie było wydarzenie jednorazowe.
Ja muszę państwu powiedzieć, że miło było popatrzeć w Choroszczy, jak rynek do ostatniej prawie że sekundy jest wykańczany, żeby zdążyć na obchody, tak? Został piękną po prostu, no, cały rynek po prostu został odnowiony, rewitalizacja. Zakopana została kapsuła czasu, która była w pomniku przeniesionym. Muszę państwu powiedzieć, że kapsuła czasu mi się bardzo dobrze kojarzy, bo jako dyrektor szkoły właśnie taką formę wprowadziłam w 2001 roku, kiedy gimnazjum u nas było budowane. I to mam nadzieję, że kiedyś ktoś się tego dokopie. Wspaniałe nagrania na przełomie stulecia oczywiście najważniejszych osób w Choroszczy, od burmistrza poprzez proboszcza i poprzez mnie, jak widzimy sobie XXI wiek.
Także te kapsuły czasu mi się kojarzy bardziej z kosmosem, ale i wysyłaniem tam.
To są materiały, rzeczywiście, które zostają dla potomnych, prawda? Bo one dzisiaj jeszcze w zasadzie mało co znaczą, chociaż już ten gimnazjalny z 2000 roku,
to już jest historyczny,
prawda? Ale tylko ja wiem, gdzie ta cegła w szkole jest. Ale
rzeczywiście tego typu upamiętnianie w bardzo różnych formach, w różnych samorządach, to piękne, co się dzieje, bo rzeczywiście stulecie niepodległości to jest coś, co powinniśmy jak najbardziej lokalnie uczcić, bo to lokalnie odzyskiwaliśmy niepodległość.
Jedyne, nad czym ubolewam, proszę państwa, że dalej jest nadal mało w lokalnych uroczystościach, mało młodzieży bierze udział. I to w zasadzie też nie wiem, z czego to jest związane. No przymusu nie ma, prawda? W związku z tym szkoły już nie wyprowadzą przymusowo, tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z tym. Ale to chyba w małych miejscowościach to jest chyba syndrom tego, że mnóstwo młodych ludzi wyjechało po prostu i to starzejące społeczeństwo widoczne jest na każdym kroku. Chociażby wczoraj, no wspaniała, przepiękna uroczystość, ja tam akurat nie mogłam być ze względu na Warszawę, tak? Ale dzisiaj obejrzałam zdjęcia i muszę państwu powiedzieć, że właśnie tej młodzieży brakowało.
Ja bym tego tak nie oceniał, bo młodzież jest, bierze udział. Także w szkołach przecież odbywają się uroczystości.
Szkoła, więc piękna akcja 11.11, tak? 10. Tak. Piękna akcja. Panie redaktorze, co mi się przypomniało? Jadąc do Warszawy na marsz, razem z Radiem Białystok śpiewałam z mężem hymn. Byliście w Augustowie, stamtąd była transmisja. No więc pośpiewaliśmy również o 12.00.
Czyli przygotowania szły pełną parą. Tak. Dla ułatwienia dodam, że 15 sierpnia 2020 roku, czyli setna rocznica cudu nad Wisłą, przypadnie w sobotę.
O.
A na zakończenie dzisiaj naszego spotkania porozmawiajmy o wyborach samorządowych. Skończyły się 4 listopada, druga tura, no ale teraz dochodzi do najważniejszych debat, czyli podziału stanowisk, zawiązywanie koalicji, bo w niektórych miejscowościach te koalicje muszą być zawierane. Między innymi takim sporym zaskoczeniem jest koalicja PiS-PSL w powiecie siemiatyckim. Pana to nie zaskoczyło?
Nie, no bo ta koalicja funkcjonowała już przecież w poprzedniej kadencji.
No ale biorąc pod uwagę to, co zapowiadają szefowie partii, że tu nie będziemy i tak dalej, dochodzi do zawiązania.
Z polityków PSL-u wytłumaczył to, że dotyczy to tylko sejmików póki co, więc na niższych szczeblach
będzie się można dogadywać.
Można się dogadywać.
Ale w którymś samorządzie podpisaliście również porozumienie, tak? Z Lewicą.
Powiat koniński.
Ale to też nic dziwnego, no bo trzeba pamiętać, że lokalnie tak działa demokracja, że trzeba stworzyć większość w Radzie, żeby móc rządzić. I rozmawia się z tym, kto chce rozmawiać. Nie, no to nie znaczy, że będzie tam realizowany jakikolwiek program lewicowy. Po prostu będzie lokalny program rozwoju powiatu realizowany. Mam nadzieję, że polityka nie zejdzie to aż tak nisko. No
dobrze, przynajmniej wspólne punkty jakieś pewnie znajdą, prawda? Chociaż to dziwnie brzmi.
No, wspólnym punktem jest to, że wszyscy mieszkańcy mieszkają w danej miejscowości. Dokładnie. I adres zobowiązuje, rzekłbym.
A wyborcy zdecydowali o tym, jakie koalicje mogą powstać.
No właśnie. Ale wracając do sejmiku, to jak z podziałem stanowisk w sejmiku uczestniczył pan w poniedziałkowym spotkaniu tydzień temu u pana wojewody, gdzie byli posłowie i rozmawialiście o tym, jak to będzie z tymi stanowiskami.
U pana wojewody rozmawialiśmy troszkę o innych kwestiach.
No ale tam też pewnie.
Ja powiem tak, nie dlatego, że chciałbym powtórzyć za Bismarckiem, że nikt nie powinien wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę. czy odwrotnie. To jednak tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla województwa. Osoby, które najlepiej będą rokowały, najlepiej będą pełniły swoje funkcje.
A kto będzie marszałkiem?
No i wracamy do punktu wyjścia. Póki takie ustalenia zapadły, no to nie da się mnie zgrillować. Żadne tortury nie zmuszą mnie do tego, żebym powiedział o tym. Nie dlatego, że nie chcę mówić, tylko dlatego, że no tak powinniśmy funkcjonować, działać, że no rozmawiamy
pan naszą
i dopóki decyzja nie zapadła.
Proszę zobaczyć, państwo macie, no macie w sejmiku tylko większość, tak, prawda? No i jeżeli nie potraficie się ze sobą dogadać,
dlaczego nie potrafimy.
Kto
po prostu
ma rządzić, kto ma być marszałkiem, to chodzi wam o stanowiska w tym
no
momencie.
Nie,
ja uważam,
no nie,
że
no
trzeba merytorycznie wybrać kompetentnych ludzi.
A no właśnie o tym mówimy. Ale to trwa, przecież trzeba tych ludzi, trzeba przeanalizować kompetencje, trzeba przeanalizować
ale kto... proszę poczytać, bo mówię, poczytać wpisy, co ludzie na ten temat też również mówią, prawda? Że no to co, to najważniejsze ile głosów dostał, że najwięcej głosów dostał, to ma być i ma ktoś złomży rządzić Białymstokiem.
Ktoś tak z nas polityków powiedział, że tak będzie. To
ale
są
nie,
domysły mediów, domysły ludzi. To są tylko domysły.
Proszę trochę słuchać również społeczeństwa i państwo też wyciągajcie wnioski, prawda? Ja uważam,
jeśli
że kompetencje...
Jeśli pani ma propozycję jakąś osobową, proszę ją zgłosić. Weźmiemy
ja
pod uwagę.
Ja proszę pana tylko żałuję, że nikt z nas się nie dostał i to jedyna osoba, która by ewentualnie mogła być tym zadziornym pazurem, prawda? I podyktować trochę warunków. Pewnie by się zmieniło. Teraz państwo
no
macie
właśnie
tą większość.
I bylibyśmy zakładnikiem
niestety
jednej osoby, która dyktowałaby warunki. Nie, nie, no tak nie powinno to wyglądać. Ale to powinno być jak najlepsze rozwiązanie dla
dobra,
naszego...
Dla
musimy cierpliwie, panie pośle, poczekać, no bo 16 kończy się kadencja obecnego samorządu. Potem rozpoczyna się właściwie tydzień w gruncie rzeczy na uzgodnienie wszystkiego i ukonstytuowanie się władz województwa.
Na pierwszej sesji w żadnej radzie nie muszą zapaść decyzje, czy to w powiecie, czy w województwie, co do składu zarządu.
Ale sesja musi się odbyć,
musi
tak?
się odbyć sesja, wybrany powinien być przewodniczący, a więc prezydium rady, tak
w tym wypadku sejmiku, to kto będzie sejmiku przewodniczącym sejmiku? Zostawmy marszałka na boku.
Ale to mamy jeszcze na to też co najmniej ten tydzień i część przyszłego.
Panie pośle, to
i te decyzje
kogoś
wszystkie
dobrego wybierzcie do funduszy europejskich, żeby nadgonić trochę.
Zgodnie z przepisami samorządowymi kandydat powinien być zgłoszony na sesji sejmiku, na tej pierwszej i będzie zgłoszony. Natomiast no, ujawnianie wcześniej byłoby dziwnym zachowaniem.
Dziękuję pięknie. Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Wandę Jankowską z Kukiz 15.
Dziękuję.
Oraz
dziękuję
posła
państwu
Prawa i Sprawiedliwości Jacka Boguckiego.
Dziękuję.
Lech Pilarski, również dziękuję za uwagę i do usłyszenia.